gdy nastały już na świecie dział działów, a także strony, pory i kir, Bóg bogów wyrzucił z kłodzi na zewnątrz trzecią rzecz. Wieszczki kościoła Wondy w mogile twierdzą, że działo się to na trzeci, dziewiąty dzień stworzenia. Zaś guślarze z Sierdza Ląchów, zgodnie z tradycją zachodnią, mówią o trzecim, siódmym dniu. Trzecia rzecz miała postać wielkiej, niekształtnej buły żelaznej o pokroju kulistym. Nazywano ją więc trzema mianami. Bułą, dla jej wyglądu bytą, jako że był to pierwszy pozaboski byt, a także byłą, jako że była to pierwsza rzecz widzialna i dotykalna. Rzecz, która była. Buła, żarząc się wiśniowym blaskiem, przeleciała przed oczami zadziwionych kałków i kirów oraz wszystkich ich pomocników i z wielkim syczeniem spadła w głąb, na samo jej dno, w miejsce zupełnie ciemne. W tym krótkim przelocie błysnęła bogom prawdziwym pięknem i wszyscy nagle zapragnęli ją posiąść. Podeszli więc bogowie na skraj głębi i zaczęli się przemawiać, dowodząc, komu to też ona buła bardziej się należy. Przekrzykiwali się i kłócili dłuższy czas, ale nikt nie kwapił się, żeby zanurkować na dno głębi i sobie bułę wyciągnąć. Najgłośniej wrzeszczał Czarnogłów, złorzecząc wszystkimi trzema gębami i odpychając innych sześcioma rękami. Kirowie, którzy razem mieli osiem gąb, a rąk dwa razy po osiem, także nie byli gorsi i przepychali się mocno ku skrajowi głębi. W tej szarpaninie kostroma pchnęła Czarnogłowa, który zatoczył się i wpadł w bezdenną toń. Białoboga śmiała się z niego na trzy głosy, a jej trzy brzuszyska trzęsły się od tego śmiechu tak, że mało jej nie odpadły. Nie pozostało mu nic innego, jak zanurzyć się na dno i wydobyć bułę dla siebie. Czarnogłów zebrał się w sobie i zanurkował. Ale za pierwszym razem tak go przeraziły ciemności, że nie dobił do dna. Szybko wypłynął. Ale i za drugim razem Czarnogłów wyłowił z dna tylko trochę szlamu, skorup i drzasek. Co się tam widać ostały po tym, jak się strąbsza rozpękła, rodząc kirów i światłogońce. Dopiero trzecie zanurzenie pozwoliło Czarnogłowowi dobrze wymacać bułę. Uchwycił ją mocno i wyniósł z głębi na skraj widnego świata. Gdy tylko to zrobił, pozostali rzucili się na zdobycz. Kirowie złapali bułę z czterech boków, Białoboga chwyciła od góry, Czarnogłów, który musiał najpierw wyjść na brzeg, zdołał ją ująć od dołu. Każdy pociągnął w swoją stronę. Tym sposobem buła rozciągnęła się na wschód, południe, zachód i północ oraz w górę i w dół. Zaczęła przy tym okrutnie trzeszczeć i co chwilę tryskało z niej barwnymi snopami iskier po światło. Zlepiszcze z fonta. Rozgorzała okrutna bitwa, która trwała aż do całkowitego wyczerpania się boskich sił. Gdy to nastąpiło, bogowie przywołali swych pomocników. Smoki chwyciły bułę od dołu, żmijowi od góry, a jarogońce, rójgońce, jeszogońce i ostrogońce z boków. Tak mocno pociągnęli, że buła zadrżała, jakby się zaraz miała rozsypać. Po dłuższym czasie, który nie przyniósł rozstrzygnięcia, osłabły światłogońce i odleciały odpocząć w gniazdach. Po nich opadły z sił smoki i żmije. Wreszcie i kirowie mieli dosyć, okazali się za słabi, by zwyciężyć. Na pracu pozostali tylko dzięgle. Buła była już tak rozdęta i ciężka, że przygniatała ich swoim ciężarem. W tej samej chwili oboje kałkowie opadli z sił i puścili ją. Sapali z przesilenia, a świecąca kula buły spoczywała na samej krawędzi głębi, skapując w nią po światłem sączącym się z licznych zapadlisk i pęknięć. Lada chwila gotowa była się stoczyć, a wtedy, przebiwszy głąb swym ogromem, wpadłaby raz na zawsze w królestwo nicy. Po światło buchało z niej kłębami i ciekło licznymi strugami. Za te niebieskie obłoki, kłęby i strugi wzięli się kirowie ze światłogońcami, goniąc je po wszystkich zakamarkach przedniebiesia. Aż dachy stąpiły w głąb i łowiły w niej kryształowe krople poświatła, składając zdobycz na skraju otchłani. Kiedy Białoboga nabrała sił, stwierdziła, że w ten sposób nikt nie wygra. Nie oni zapanują nad Buą, lecz Buła nad nimi. Ona będzie światem rządzić, a nie oni. Czarnogłów zgodził się z siostrą, dodając, że nawet jeśli nie zapanuje nad światem, to spadnie w nicość. Wtedy również nikt nie wygra, tylko wszyscy stracą. Jak to zwykle między dżinglami, od początkowej zgody przyszło jednak do wymówek i rzucania obelg. Poszturchiwania przerodziły się w bijatykę. Buła, ciągniona w cztery strony pory i kiry, zrobiła się płaska jak placek. Potem pocieniała w samym środku, pękła na dwa równe kawałki i rozleciała się na dwie strony. Jeden z tych kawałków zawierał jednak prawie wyłącznie bryję, glinę, która przylgnęła grubą warstwą do buły na dnie głębi, a potem została z nią dokładnie przez kowanie rozmieszana. Drugi kawałek miał w sobie prawie wyłącznie żelazo i stanowił bryłę, grudę. Poświatło, zlepiszcze z fonta, trysnęło w takiej obfitości, że całe jego rzeki zlewały się w głąb, a ogromne kłęby waliły w przedniebiesie. Światłogońce i aż dachy łapały wielkie calizny ze stalonego w głębi poświatła i układały je obok siebie na skraju. Tak właśnie powstała bryja glina, zwana później ziemią, bryła gruda, zwana welą i niebiosy z poświatła, znacznie później sklepione w jednolite niebo.